Em ơi, Ba Lan, mùa tuyết tan. Đường Bạch Dương, sương trắng nắng tràn.
Jesteśmy w sercu miasta Hoi An, w centralnym Wietnamie, w mieście bardzo ważnym dla Wietnamu, w perełce UNESCO tak naprawdę. Jeżeli ktoś obecnie szuka czegoś o Wietnamie, no to Hoi An się pojawia w top 3 miejsc, które trzeba zobaczyć.
Łukasz Kozłowski, przewodnik po Wietnamie.
No jesteśmy przy pomniku człowieka, który to Hoi An uratował, który wytłumaczył Wietnamczykom, że warto rewitalizować, a nie burzyć i warto się skupić na tym, co się ma i to odbudować. Czyli przy pomniku Kazimierza Kwiatkowskiego, tutaj bohatera. Tak go można powiedzieć, polskiego bohatera w Wietnamie. Ciekawostka, to jest jedyny pomnik z postacią ludzką w całym Hoi An. Nawet Ho Chi Minh nie ma tutaj swojego pomnika, ma w Da Nangu, a Kazimierz Kwiatkowski ma. To tylko podkreśla jego zasługi dla miasta Hoi An i dla miasta Hue, w którym on głównie pracował. Ja już tu mieszkam prawie 10 lat w tym momencie, w ten rok jest moim 10 rokiem i jako Polak no, szuka się takich postaci, które gdzieś są wyjątkowe dla kraju. My mamy dwie takie osoby w Wietnamie. Jedną jest Kazimierz Kwiatkowski, drugą jest Stefan Kubiak. O Stefanie Kubiaku jeszcze mniej się wie. Natomiast Kazimierz Kwiatkowski w Polsce nieznany. I to jest taki troszeczkę nasz problem, bo tutaj bardzo znany, mówi się o nim Kazik, ba, jego aparycja, bo miał brodę, wyglądał jak Znachor, z filmu Znachor. A ten film był puszczany w Wietnamie, więc Wietnamczycy go rozpoznawali na ulicach. Jeżeli no są o nim publikacje po wietnamsku wydane, Wietnam tutaj lokalny People Committee stara się różne akcje małe robić. No my jesteśmy w miejscu, gdzie niestety polska flaga nie powiewa, jak się rozejrzymy. Nawet za bardzo nie ma jakiejś takiej dużej tablicy w obu językach mówiącej o tym, kto to jest. Myślę, że większość turystów międzynarodowych dowie się czegoś od przewodników wietnamskich, ale lepiej jakbyśmy chyba trochę sami zadbali o to. Ja zawsze mówię, że gdyby to był Amerykanin, to by było o nim 3 filmy i tu wielkie wydarzenia się dziejące.
Dzień dobry, Piotr Friske. Jestem konsulem honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Da Nang, w Wietnamie Centralnym i mieszkam tutaj w Da Nang od 15 lat. Pan Kazimierz Kwiatkowski, można powiedzieć, jest tutaj lokalną gwiazdą i jest najbardziej pewnie rozpoznawanym Polakiem. I no nie ma nic dziwnego, ponieważ spędził tutaj chyba blisko ponad 15 lat, zajmując się restaurowaniem zabytków i poniekąd dzięki niemu, czy jemu zawdzięczają tutejsze zabytki status bycia na liście zabytków UNESCO, co jest bardzo ważne i przyczyniło się do rozwoju całego regionu. Ja myślę, że dopiero pierwszy raz dowiedziałem się o nim, kiedy byłem sam osobiście w Hoi An pierwszy raz, gdzie znajduje się pomnik Kazimierza Kwiatkowskiego. To chyba jedyny Polak, który ma pomnik w Wietnamie Centralnym w każdym razie. I wydaje mi się, że w ogóle jest tak, że jest chyba on bardziej znaną postacią tutaj w Wietnamie, szczególnie w Hoi An i w Hue i w Wietnamie i w centralnej części Wietnamu niż w Polsce być może. A ja w każdym razie nie słyszałem o nim, zanim sam nie znalazłem się w Wietnamie.
Jesteśmy na terenie Politechniki Lubelskiej, w moim gabinecie kierownika katedry, w katedrze architektury współczesnej, Wydziału Budownictwa i Architektury.
Bartłomiej Kwiatkowski.
A tutaj mam jakieś rzeczy, które gdzieś jeszcze z wystawy kilka lat temu w Sarpie w Krakowie. I to jakieś tam moje grafiki, które były. To jedna z wież Czamskich, a tutaj jest fragment z Mison. Jednego z ołtarzy ofiarnych i różne jakieś tam detale ze świątyń. Tutaj mam jeszcze dzienniki taty i swoje. To wezmę, to przyjdziemy. To akurat jest trochę poniszczone, ale to znowu mówię. Różne historie z tym się też działy. Także. Ten pierwszy to jest z końca lat 60., jak tato kończył studia. To jest jeszcze z historii sztuki, z historii architektury. Począwszy właśnie od sztuki starochrześcijańskiej, ale również widzę tutaj elementy architektury greckiej, rzymskiej. Sztuka starochrześcijańska rozwijała się na terenie Starego Rzymu w pierwszych latach.
Czy tata coś wiedział o kulturze Wietnamu przed wyjazdem?
Nie, raczej nie. No, tych wiadomości tutaj u nas w polskiej literaturze, czy w ogóle tej wiedzy na temat tych obiektów, no, raczej to tylko zajawkowo jakieś rzeczy się pojawiały. Tato pracował tutaj w lubelskich pracowniach konserwacji zabytków, przedsiębiorstwo państwowe. Pracownie konserwacji zabytków, oddział Lublin, i dostał w 80 albo w 79 roku propozycję od dyrektora Polaka, jako jeden i właściwie jeden z architektów w Polsce, który dobrze władał zarówno francuskim, angielskim, jak i rosyjskim językiem. I tato się zgodził. Kilka osób tam było pytanych, natomiast wszyscy się bali, bo to drugi koniec świata, każdy gdzieś tam rodzinę miał i tak dalej. No i to miało być w ramach tak zwanej misji konserwatorskiej, właśnie po zakończeniu działań wojennych w Wietnamie, jako pomoc taka do konserwacji zabytków, do oceny stanu tych zabytków na terenie Wietnamu. Pierwszy wyjazd to był 80 rok, bodajże jeszcze przed stanem wojennym. Na te 3 miesiące tato pojechał, no i tam powstało coś w rodzaju takiej grupy rekonesansowej, gdzie jeździli, dostali jako takie zupełnie jednostka centralna, rządowa, biuro trzyosobowe, właśnie Hoang Dao Kinh, ktoś tam jeszcze, kilku wojskowych do ochrony, dostali jednego jeepa, no i tym jeepem tak w sumie bez żadnej świadomości jeździli po Wietnamie. No i to pierwsze miejsce, do którego tato trafił i z którym się związał, i jakby to było chyba w jego sercu najbardziej i najsilniejsze, to była ta kultura chamska, czyli kultura, królestwo, które istniało na terenie Wietnamu, zanim Wietnamczycy, wypierani z kolei od północy przez Chińczyków, przejęli te tereny. No i stolicą tego było My Son. Zresztą tych wież chamskich jest bardzo dużo, w środkowym Wietnamie zwłaszcza. Więc to był ten pierwszy moment, którym się tato zajął. Drugi wyjazd był to wyjazd, gdzie właśnie trafili już polska ekipa razem z archeologami bodajże, trafili właśnie do My Son i wraz z wojskiem rozminowywali ten zespół wieżowy, czy też zespół sakralny, bo to różnie to było nazywane. Tam w okresie wojny z Amerykanami była baza partyzantów wietnamskich, więc to było bardzo zaminowane. Kilkukrotnie było mocno bombardowane przez Amerykanów, więc de facto zniszczenia były bardzo duże. No i porównanie, bo na przełomie XIX-XX wieku tam francuski architekt Permantier bardzo dobrze inwentaryzował te obiekty, więc jakby w oparciu o to nastąpiły dalsze prace, ocena stanu, próby zabezpieczeń i tak dalej. No i przez wiele lat tato był związany z My Son i ogólnie, czyli prowincja Da Nang, i ogólnie jeździł po tym obszarze. To już czasem nawet do Laosu trafił, bo to też tamte wieże się pojawiały, ale to był taki główny jego temat, którym się zajmował i który go wciągnął. No i w trakcie jednej z takich wypraw trafił do takiego starego, XIX-wiecznego miasteczka portowego, całkowicie opuszczonego, zniszczonego. Dlaczego tato taką estymą cieszy się w Wietnamie? Tato przede wszystkim, oprócz tego, że uratował te zabytki i tak dalej, ale tato edukował Wietnamczyków. Edukował w sprawach właśnie tego dobrego smaku, w sprawach kultury, dbania o tą kulturę, opowiązania kultury z tożsamością, opowiązania tradycyjnej architektury, która utrwala tą tożsamość wietnamską. No i wtedy został zaproszony na spotkanie władz prowincji jako ekspert w zakresie architektury, planowania przestrzennego. No i w trakcie tego spotkania padła informacja od władz politycznych, że o, tutaj zbudują nowe miasto, współczesne miasto dla wietnamskich robotników, że to tutaj to jest taka stara zabudowa, nic nie warta i tak dalej. I tu powstanie coś świetnego, zupełnie współczesnego, wręcz takiego do pokazywania na świecie. I wtedy tato zaczął właśnie od tych drobnych kroków, od rozmów z profesorem Hoang Dao Kinhem. Gdzieś tam poszły informacje do UNESCO, że coś takiego jest. No i zaczęła się ta sprawa nakręcać. Wtedy też zostało wykonanych ileś takich badań eksperckich dotyczących wartościowania tych obiektów, które tam pozostały. No i okazało się, że to są niesamowicie ważne i bardzo, bardzo takie w oryginalnej formie zachowane obiekty. No i udało się przekonać władze przede wszystkim do tego, żeby nie wyburzać tego miasta. No a kolejne kroki, które były, to wpisanie właśnie na listę światowego dziedzictwa. To oczywiście ileś tam lat trwało od tego pierwszego rozpoznania, ale takie przypadkowe spotkanie, gdzie tato został zaproszony jako ekspert i dowiedział się, że to ma być po prostu, jest na planach, już jest w ogóle wyrysowane nowe miasto żelbetowe i tak dalej. Udało się to uratować.
Chojan jest czarujące, Chojan jest magiczne. Należy tutaj przyjechać, należy to docenić. I wczuć się w klimat tego miasta, bo to jest nietypowe miasteczko dla całego Wietnamu. To jest mieszanka kulturowa, to jest mieszanka kolonialna też. Tutaj mieszały się wpływy z całego świata. Japońskie, chińskie, hiszpańskie, portugalskie. Także no, kiedyś miasto Fajfo się nazywało, więc tą mieszankę tutaj cały czas czuć. I też widać w ludziach, no i dlatego też handel jest tutaj taki cały czas popularny. I ja jestem przede wszystkim dumny, bo nie mamy, my jako Polacy nie mamy tak wielu bohaterów Azji Południowo-Wschodniej w ogóle. Mamy gdzieś tam pojedyncze postacie, które się tu przewijały. No a jeżeli mówimy o tym, że Hojan tak naprawdę dzięki niemu wyszło z biedy, dzięki niemu ściąga te miliony turystów rocznie. No i możemy tutaj chodzić, oglądać, obserwować te piękne wszystkie zabudowania. Mówię, że to dzięki Polakowi. Nikomu innemu, tylko dzięki Polakowi. Kiedy rozmawiałem kiedyś z ludźmi, którzy jeszcze z nim współpracowali, bo to osoby cały czas żyją, no to mówiły, że on był tą osobą, która wytłumaczyła, że nie warto burzyć i zalewać betonem, tylko wziąć na przykład elementy, które mamy zgruzowane i je zacząć tymi samymi technikami odbudowywać. Dzięki temu właśnie Hojan ma ten wyraz, który obecnie ma. Ma ten czar, ma te lampiony, ma te żółte ulice. To wszystko jest tak naprawdę dzięki niemu. No więc myślę, że każdy, kto tutaj przychodzi, jeżeli pozna jego historię, no to może się poczuć fajnie. Zrobiliśmy coś świetnego dla Wietnamu w trudnych latach, bo to były lata powojenne. Więc też przekonać rząd na to, żeby on nie zburzył tego wszystkiego, bo były takie plany troszeczkę pod modernistyczną zabudowę tutaj. No to wyobraźmy sobie, jak trudno było w Polsce przekonywać rząd komunistyczny, żeby czegoś nie zmienił, więc tutaj jemu się udało. No i myślę, że nikt nie żałuje tego, że poszli tą drogą wytyczoną przez Kazika.
Hojan wyróżnia się tym, że to nie jest też może takie tradycyjne budownictwo wietnamskie, bo tam w większości to byli rzemieślnicy, kupcy chińscy, ale to tam się, zawsze się gdzieś przeplatało. To miasto, które zostało zapomniane właściwie od przełomu XIX-XX wieku. Nikt o tym mieście praktycznie nie wiedział. Tam sobie żyli, znikali po cichu ludzie i to miasto gdzieś tam wymierało sobie. W ogóle no było taką perełką, ale tak bardzo zabrudzono i zakurzono, że mało kto był w stanie się na tym poznać. Zresztą, no nie dziwmy się, no to tych 30 lat, 20 lat wojna ciągle, oczywiście wcześniej kolonializm francuski i tak dalej. No i nagle gdzieś tam w tych latach pokoju, gdzieś tam się odkrywa, zaczyna to wszystko dostawać tego błysku, ludzie zaczynają wracać, zaczyna to wszystko żyć, okazuje się, że też, no bo to się z tym wiąże, no też bardzo dobre interesy. Tam ci, którzy byli właścicielami tych domów, no to porobili, czy to sprzedając, czy to właśnie ratując te obiekty, a udostępniając je turystom i tak dalej. Także dobrze się stało. Z drugiej strony paradoksalnie może to i dobrze, że to wszystko tak gdzieś było przykryte pod tą kołdrą historii i dopiero, no też dzięki szczęściu i reakcji ojca, że nie zostało zniszczone. No kilka razy już, jak później z tatą pracowałem w Wietnamie, to kilka razy do Hojan jeździliśmy i zawsze miło był witany. No i też często jeszcze wchodziliśmy w takie miejsca, które nie były nikomu znane i tam rozmawiając właśnie ze starymi Wietnamczykami. Naprawdę niesamowite rzeczy.
Nazywam się Mateusz Kwiatkowski, jestem synem Kazika Kwiatkowskiego. Tato wspólnie z profesorem w konspiracji przygotowali materiały opisujące tak jakby to miejsce i przedstawili je na konferencji w Paryżu UNESCO. Dzięki temu miasto zostało uratowane. No, później była jeszcze w Wietnamie wielka awantura o to, że plany zostały jednak zmienione. Czas pokazał, że to był dobry wybór. 20 milionów odwiedzających to miejsce. Żyła złota dla Wietnamczyków, tak. Tam w tym miejscu też właśnie jest pomnik Kazika.
Każde dziecko wietnamskie zna wiersz o Polsce, napisany przez naszego wieszcza Tohiu o nazwie Polska, siostro moja. I każde dziecko w Wietnamie uczy się to na pamięć. Emy Balan, Muo Tuyết Tan, Đường Bạch Dương, Sương Trắng Nắng Tràn. To są dwa takie wersy, pierwsze wersy. To jak Polska, Litwo, Litwo ojczyzna moja, czy coś takiego. Tak. Także na słowo Balan, czyli Polska w Wietnamie, zawsze każdy Wietnamczyk odpowiada uśmiechem. Nazywam się Ha Hua Ha, jestem ambasadorem Wietnamu w Polsce i znajdujemy się właśnie teraz w siedzibie naszej ambasady w Warszawie. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy na temat Kazimierza Kwiatkowskiego. Dla nas to jest Kazik. Tak nazywamy go Kazikiem. Jest żywym symbolem, był żywym symbolem przyjaźni między Wietnamem a Polską. I jest bardzo znaną postacią wśród Wietnamczyków, nie tylko wśród elity czy liderów, ale także wśród ludzi. Bo Kazik mieszkał wśród ludzi, spędził kilkanaście lat w dżungli, odrestaurując nasze zabytki i mieszkał razem z Wietnamczykami na co dzień. I był ulubiany, kochany przez naszych rodaków i zmarł w Hue. Ten najpiękniejsze lata życia spędził właśnie w Wietnamie. Dlatego jest bardzo, bardzo znany i ceniony przez nas. Dlatego również my chcielibyśmy złożyć hołd Kazikowi i dlatego również powstał pomnik Kazika na głównej promenadzie w mieście Hoi An. Myślę, że jest może jedynym cudzoziemcem, któremu właśnie naród wietnamski postawił pomnik. I przez to widać, jak wiele znaczył dla naszego narodu. I właśnie też dlatego chcielibyśmy, żeby Kazik był bardziej widoczny i znany tutaj też w Polsce, bo jest jakby tutaj symbolem naszej współpracy i przyjaźni między naszymi narodami.
Moim zdaniem wielką zasługę też w osiągnięciach taty ma moja mama, która bardzo dzielnie zostawała w Polsce, zajmowała się nami trójką dzieci i między innymi może dlatego my nie odczuwaliśmy tego deficytu ojca przez tak długi czas. Zresztą właściwie nam się tak wydawało, że tato pracuje jak marynarz, wyrusza w rejs, jego nie ma. Nawet można było powiedzieć, że są pewne analogie, bo nie podróżował jak klasyczny turysta czy ktoś, kto wyjeżdża za granicę z walizką, tylko miał worek marynarski płócienny, wełniany sweter, brodę i bardzo łatwo było do tego stworzyć taki mit i takie wyobrażenie. Ale tato był bardzo rodzinny i dzięki temu, że wspierała go mama, mógł sobie pozwolić na tą pracę, która też dla niego była niesamowitą przygodą. Zastanawiałem się, co go ukształtowało, dlaczego był takim wyjątkowym człowiekiem. Urodził się w, właściwie można powiedzieć, chłopskim domu w latach 40. Do szkoły miał kilka kilometrów na piechotę. Babcia mi opowiadała, jak się denerwowała. To były ziemie za parczewem w stronę Wisznic, kiedy się przedzierał przez zaspy, kiedy się robiło ciemno i bała się, że wilki mogą go napaść. Gdzieś w tym człowieku tęsknota do świata musiała wybrzmiewać. Być może dzięki stryjowi, czyli bratu jego ojca, który był kapitanem na darze młodzieży. I on podróżował, też wysyłał listy do małego Kazia. I to mogło go inspirować. Dodatkowo tato, jak skończył podstawówkę, uczył się w Zamościu w liceum plastycznym, gdzie prawdopodobnie większość jego kolegów wybrała jakieś kierunki studia wolniejsze, bardziej artystyczne. On wybrał tą architekturę, ale to zamiłowanie do rysunku, do malowania on miał cały czas. Powstało bardzo dużo akwareli, szkiców kreskowych z tej jego pracy w Wietnamie. I to są też prace, które może nam się uda kiedyś wyeksponować. Jak mi babcia opowiadała, to nawet uczył się przy lampie naftowej jeszcze. To dla nas zupełnie odległe czasy są. Ale tak się kształtowało. Na pewno też dzięki temu, że on miał takie doświadczenia, że wyrastał w jakimś, nazwijmy to, bogatym domu, był w stanie przetrwać te niedogodności, które spotykał w Wietnamie i zupełnie nie zwracał na to uwagi. To go chyba odróżniało od tych kolonialnych konserwatorów.
PRL, natomiast no, wiadomo, to było trudno. My jako dzieciaki to byliśmy gdzieś tam zajęci swoim życiem całkowicie i tak dalej. Gdzieś tam te listy od taty, no zawsze takie... To, co ja pamiętam do dzisiaj, to zupełnie inaczej pachniały niż jakoś właśnie tak. Często chyba były pisane w takich mocno wilgotnych warunkach, więc one miały taki swój, taki specyficzny zapach papieru, troszeczkę taki... Trochę taki kwaśno-pleśny, taki, ale widać było, że to przez pół świata gdzieś tam przeleciały. To opisywał, oczywiście często też gdzieś coś rysował w tych listach.
W jego pracowni było mnóstwo tych papierów, dokumentów. Mimowolnie ja jako małe dziecko przychodziłem do niego, co robi, i opowiadał mi o tym wszystkim, łącznie z symboliką rzeźb. On poznawał kulturę, poznawał czamską filozofię. O tym rozmawialiśmy.
To, co w pierwszych latach było, zresztą też jak ja byłem w 94 i inwentaryzowałem tą grupę G w Mison, no to ona właściwie od przełomu XIX-XX wieku była opuszczona całkowicie, więc zarośnięta cała w korzeniach różnych i tak dalej, no środek dżungli, także przed oczyszczeniem to trudno było cokolwiek powiedzieć, co to jest. Więc to były raczej tego typu prace. Oczywiście prace badawcze, doraźne zabezpieczenia, żeby to nie ulegało dalszej destrukcji. Oczywiście badania archeologiczne, no bo też jednym z takich większych odkryć było, i to lubelscy archeolodzy odkryli ładnych parę kilo złota w talerzach, złotym w naczyniach i w biżuterii. Gdzieś tam właśnie z XVI wieku, ukryte pod progiem jednej ze świątyń. Tu my też w dżungli mieliśmy swoją broń, bo tam był taki moment, że tygrys ludojad, który gdzieś tam na minę wlazł i bez jednej łapy, no i grasował ten tygrys gdzieś w okolicy, który gdzieś tam z wiosek porywał dzieci i tak dalej, więc ochroniarze, których mieliśmy swoją drogą, to jeszcze dostaliśmy każdy po karabinie, tato, ja, no bo gdzieś tam na krawędzie tej dżungli pracowaliśmy nieoczyszczonej, no i gdzieś tam to tak to funkcjonowało, no to no, dość dziko tam było. Myliśmy się w takiej rzeczce górskiej, więc taka była dość zimna woda, rzeźka. Miała tam swoje zakola takie, gdzie ta woda troszeczkę bardziej stała. No i tam trzeba było bardzo zawsze uważać. Albo hałasu wcześniej narobić, albo coś rzucić do tej wody, bo tam w tej ciepłej zwykle jakieś te węże wodne potrafiły przesiadywać. Do oczyszczania tych wież byli zatrudniani mieszkańcy okolicznych wiosek. Czasem żołnierze niektórzy też chcieli i tak dalej. I byłem świadkiem, jak właśnie taka... Później się dowiedziałem, że to była żmija sęka minut, tak zwana, czyli 10 minut życia się po niej ma. I ukąsiła jednego z takich, bo tam to się działo w tych nagrzanych murach. I gdzieś go w udo ukąsiła. Oni błyskawicznie tego Wietnamczyka złapali, inni Wietnamczycy. Przewiązali mu tutaj opaską nogę, zrobili tatara z kawałka tego uda. Widziałem pierwszy raz, nie wierzyłem, że to działa. Odessali mu to wszystko. On gdzieś tam, zostawili go, on sobie gdzieś tam leżał do końca pracy. Później go zgarnęli, zanieśli do wioski. No mieliśmy informację, że wysoka gorączka, że trochę sparaliżowany i tak dalej. 4 dni później przyszedł opandażowy, on już do pracy wraca. Także to takie różne niesamowite historie. A na początku, no to ileś takich było sytuacji, takich groźnych, ale nikt nie zginął właśnie w trakcie rozminowania. Bo tam Wietnamczycy, saperzy wietnamscy znaleźli na przykład jedną 5-tonową bombę. Ja tak na dłużej, no to byłem w tym Wietnamie, bodajże w 98 roku wyjechałem, rok po śmierci taty. No to był taki długi pobyt, bo to prawie 3 lata z jakimiś tam przyjazdami co pół roku do Polski na tydzień, na dwa. No to Wietnam zupełnie był inny niż to, co w tej chwili się dzieje. Wtedy był dużo bardziej dziki, taki kraj, który się odbudowuje po wojnie w dalszym ciągu. Natomiast no w tej chwili już ten postęp, z tego co słyszę, no jest olbrzymi.
Wielu turystów jeździ w miejsca, gdzie tato pracował. Profesor Kiń miał wpływy na tyle, że oni nas przyjęli z takimi honorami, że pomimo tego, że byliśmy turystycznie, oni nam zorganizowali państwowego busa, który nas obwoził po miejscach, gdzie tato pracował, z kierowcą. W tej podróży z nami był profesor, jego przyjaciel, już 80-parolatek. No i właściwie przejechaliśmy razem pół Wietnamu, od Hanoi do Da Nang, po miejscach, gdzie pracował tato i właściwie oni wspólnie pracowali. Myślę, że dla niego też to była taka podróż retrospektywna. On nam opowiadał o tych miejscach, jak wyglądały ich rozmowy, jak wyglądały ich pomysły na to, co robić. W wielu z tych miejsc, w których byliśmy, przyjmowały nas z honorami władze prowincji na różnego rodzaju kolacjach, wręczali dyplomy, a najbardziej wzruszającym momentem było, kiedy pojechaliśmy do Mison, tam jest zespół świątyń czamskich. Teraz to też jest miejsce bardzo turystyczne. Teraz już jest droga asfaltowa, jeżdżą meleksy, wożą turystów. No i my z delegacją jedziemy do zespołu świątyń. W poprzek nam zajeżdża meleks, jak na filmie akcji z turystami wracającymi. Wyskakuje kierowca, podbiega do naszego tego pojazdu. Ja z rodziną, z żoną, z dziećmi i skierował do mnie takie słowa. You are the son of the Kazik? Odpowiadam mu, że jest. A on, oh my God, he is sacrificed here. I no, to mnie tak wmurowało. No, wielkie wzruszenie. Wyściskał mnie i sobie pojechaliśmy dalej.
Myśmy tuż przed pandemią wróciliśmy,
tak.
Wróciliśmy w styczniu, pojechaliśmy na 3 tygodnie.
Tak.
Wykorzystaliśmy przerwę świąteczną, spędziliśmy tam święta, nowy rok i dopiero po nowym roku wróciliśmy do Polski. Justyna Kwiatkowska. Wielokrotnie mieliśmy zaproszenie, żeby pojechać, ale też tak wstrzymywaliśmy się z uwagi na naszych chłopców, bo no, byli za młodzi, a zależało nam na tym, żeby też trochę wynieśli, zapamiętali, a skłoniła nas historia mojego teścia do tej wyprawy. Szlakiem Kazika, zdecydowanie tak. Fajnie, że Kazika, bo on jest tam znany jako Kazik, nie? Tak. Przywitał nas profesor Kiń, Hong Dao. No i w ogóle tam strasznie wszyscy byli dla nas bardzo uprzejmi, bardzo serdeczni. Właściwie codziennie byliśmy gdzieś u kogoś, na herbacie, na obiedzie, na jakiejś kolacji. Cały czas pojawiali się ludzie, którzy chcieli nas poznać. No i rzeczywiście to Hoi An z tym pomnikiem, no to w ogóle takie przeżycie zupełnie niezwykłe, bo nagle ja też nie znałam swojego teścia, bo mój teść zmarł, kiedy ja zdawałam maturę w Leżajsku, tak? To był 97 rok, więc tak naprawdę ja go chyba poznałam dopiero tam w Wietnamie. Bo to były jakieś takie opowieści i ludzie, którzy przychodzili, przyjeżdżali i opowiadali, ale dopiero tam zobaczyłam, czego on naprawdę dokonał. No, jakie to wspaniałe było, to jego życie w tym Wietnamie. I wcale się przestałam dziwić, dlaczego on tam tyle lat wyjeżdżał. Nie zdawałam sobie sprawy, jaki on był ważny dla tych ludzi. Bo to było takie wspaniałe, że on był tak dobrze przez wszystkich wspominany, że on był takim fajnym człowiekiem chyba. Też tak sobie pomyślałam, że no nieprzypadkowo przez tyle lat akurat ten Wietnam, no bo Wietnamczycy są też podobni do nas pod pewnymi względami. To są tacy otwarci ludzie, tacy właśnie chętni do jakiegoś biesiadowania, do spotkań. To są tacy, no, azjatycy Polacy trochę. Więc myślę, że to też tak, a że mój teść też był taką osobą, z tego co wiem. Właśnie bardzo taką otwartą, szczerą. On też był takim człowiekiem, mam wrażenie, skromnym, bo miał na przykład znajomych z bardzo wielu, z wielu stron, tak? To byli prości ludzie, to byli wykształceni ludzie, to po prostu byli fajni ludzie. Więc wydaje mi się, że on musiał być taką osobą, która też przyciągała do siebie takich ludzi. I no właśnie tak dopiero wtedy zobaczyłam, jaki on naprawdę był.
My go też nazywamy polskim znachorem, ponieważ był taki film, bardzo znany u nas w latach 80. i Kazik wyglądał jak znachor dla nas.
Pan Duńczycki.
Tak, tak, Duńczycki właśnie. I no, jeśli chodzi o jego zasługi dla Wietnamu, to nie da się wszystkiego powiedzieć, ale może wspomnę tutaj o kilku tylko takich jego zasługach. No, był zaproszony do Wietnamu jako konserwator zabytków. to bardzo ciekawe, że nie tylko dawne zabytki, ale również pomógł nam w rozszerzeniu tunelu Kuci. To jest taki tunel partyzancki pod Ho Chi Minh City. Pan Kazik nam pomógł w odbudowie tych tuneli. No także jest wiele tych jego zasług, ale myślę, że tym, co najbardziej został pokochany przez naród wietnamski, to jest właśnie jego bliskość z ludźmi, z Wietnamczykami. I nadal jest, ma wielu przyjaciół w Wietnamie i wszyscy wspominają bardzo mile o Kaziku.
Aż tak Wietnamczycy pamiętają, że wprowadzili to do programu szkolnego, informacje o Kaziku, gdzie rzeczywiście on dla nich nie jest Kazikiem Kwiatkowskim, tylko jest po prostu Kazikiem.
Kazik, ambasador też mówi Kazik.
No, tak mówili. Co prawda ja w domu mówiłam Uszlatek.
Więcesława Kwiatkowska.
Jak się poznaliśmy na studiach, to chodził w płaszczu, ale bez szalika i bez czapki. On takie czerwone uszy miał. O, moja siostra, bo studiowałyśmy razem, mówi, zobacz, jakie on ma uszy. On powinien być Uszatek. I tak został. Dlatego, że miał czerwone uszy przy mrozie. Ma propozycję, no to jedź, no. No i tak pojechał i tam został już. Z pół roku nie było. No nie wiem, czy to było z miłości, czy jakiś inny powód był, że niech się rozwija, niech tam... Także nie. Żadnych wymówek, niczego. Muszę jechać, no to jedź. Potem przyjeżdżał. Dzieci dorosły. To już potem po niego wyjeżdżały. Bartek albo Mateusz, ale częściej Mateuszek.
No rzeczywiście, ta śmierć przyszła tak nagle. Planów jeszcze było bardzo dużo. Z tego, co tato mi opowiadał, był planowany do tego, żeby zostać ambasadorem Polski w Wietnamie. I perspektywa była taka, że mieli się z mamą przeprowadzić do Wietnamu. Pamiętam dzień, kiedy wróciłem ze studiów i mama mi powiedziała, że ojciec nie żyje. Siedziała na fotelu, paliła papierosy. To było przygniatające i myślę, że wpływ ojca na nasze życie był tak ogromny, że my bardzo długo przeżywaliśmy żałobę. Myślę obiektywnie, że moja mama z tej żałoby nigdy nie wyszła i dla niej życie się skończyło ze śmiercią ojca. Natomiast po prostu była bardzo dzielna i poradziła sobie z tym, żeby mnie wykształcić do końca, żebyśmy stali się uczciwymi ludźmi. Była bardzo dzielna, ale straciła tą radość. Ja miałem 21 lat. Ten dzień śmierci jakby mi uświadomił, że skończyło się dzieciństwo. Że trzeba być dorosłym, że już nikt tak namacalnie mi nie pomoże. No, bo rzeczywiście tato był wyjątkową osobą, dawał poczucie bezpieczeństwa.
Jesteśmy na cmentarzu przy grobie pana Kazimierza Kwiatkowskiego i w imieniu rządu wietnamskiego i społeczności wietnamskiej w Polsce składamy hołd Kazikowi. Tak, staram się być tutaj co roku, żeby oddać hołd Kazikowi. Staramy się właśnie utrzymywać ten kontakt z rodziną pana Kazika. Wystąpiliśmy do prezydenta Wietnamu o nadanie orderu przyjaźni pośmiertnie dla pana Kazika i to jest najwyższy order nadany cudzoziemcowi przez państwo wietnamskie.
Szanowni Państwo, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego, bardzo serdecznie witam na uroczystości wręczenia Orderu Przyjaźni Wietnamu Świętej Pamięci Kazimierzowi Kwiatkowskiemu.
Szanowni Państwo, kiedy ambasador Wietnamu rok temu przyjechał pierwszy raz do mnie i mówił o architekcie, który odbudowywał zabytki w Wietnamie, który jest ikoną Polski w Wietnamie, pochodzącą z Lublina. Ja tak patrzyłem na pana ambasadora i nie dowierzałem. Mówię, co ten człowiek zrobił, że pan ambasador mówi o nim niemalże jak o osobie bardzo, bardzo ważnej dla mieszkańców, osobie jakiejś historycznej, osobie prawie błogosławionej, świętej. Wierzcie mi państwo, ta estyma, która płynęła ze słów pana ambasadora, bardzo mnie zaskoczyła. No i później jak człowiek zaczyna czytać, wczytywać się, no to dla naszych przyjaciół z Wietnamu pan Kazimierz jest naprawdę bardzo ważną osobą. Jestem dumny, że mogłem uczestniczyć w takiej uroczystości. 102 milionów Wietnamczyków, praktycznie większość wie, że był Polak, który tyle zrobił dobra dla podtrzymania wietnamskiej kultury i stał się niemalże tym przysłowiowym Kazikiem, przyjacielem dla tego narodu. Mówić dobrze o Polakach za granicą to są najpiękniejsze słowa, jakie może Polak tu w kraju usłyszeć. I za to jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję panie ambasadorze, naprawdę.
Dla mnie to jest wielki zaszczyt i honor, ale również wzruszenie, że mogę dzisiaj w imieniu prezydenta Wietnamu wręczyć Ordę Przyjaźni pośmiertnie dla pana Kazimierza Kwiatkowskiego za jego ogromne zasługi w budowie przyjaźni między Wietnamem a Polską. Proszę państwa, oczywiście żaden order czy odznaczenia, czy pomnik nie może wszystkiego, co pan Kazik dla nas, dla Wietnamu zrobić, odzwierciedlić. Bo jego dziedzictwo, które zostawił dla Wietnamu, jest bezcenne. Te wszystkie miejsca, czyli Misen, Hoi An i Hue, to są dla nas święte miejsca. I to są te trzy miejsca, które zostały uznane przez UNESCO za dziedzictwo kulturowe Wietnamu. I do tej pory mieszkańcy Hue, Hoi An i Misen z ogromną pamięcią i wzruszeniem zawsze pamiętają o Kaziku, o tym polskim znachorze, który uratował te wszystkie zabytki dla regionu i dla całego Wietnamu.
Przyjaźni. W imieniu pana Kazimierza Kwiatkowskiego order odbierze jego starszy syn, pan Bartłomiej Kwiatkowski.
Szanowni państwo, chciałbym w imieniu swoim, brata i rodziny, chciałbym bardzo, bardzo podziękować władzom Socjalistycznej Republiki Wietnamu, panu ambasadorowi, panu marszałkowi za możliwość przekazania tego odznaczenia tutaj w Urzędzie Marszałkowskim. Niezwykle zaskakujące, proszę państwa, to jest 28 lat od śmierci taty i że ta pamięć z roku na rok coraz bardziej wzrasta jakby.
Dziękuję bardzo.
Pierwszy raz się o nim dowiedziałem wtedy, kiedy chyba w 20 czy w 21 roku po raz pierwszy ambasador Wietnamu tutaj u nas był.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
I wtedy moi współpracownicy, przygotowując mi stosowną notatkę, podali jego nazwisko i wówczas przeczytałem jego historię. To nie jest informacja, którą lublinianie znają, a rzeczywiście jest to postać warta pokazania w tym wymiarze z wielorakim, to znaczy po pierwsze doświadczonego architekta, pracownik konserwacji zabytków, również projektanta, który swoje doświadczenie, swoją wiedzę zauroczony Wietnamem czy kulturą w Wietnamu oddał tamtemu narodowi i tam też zmarł. To jest też ten trochę wymiar tego Polaka, który wszędzie na świecie gdzieś swoje miejsce znalazł, oddając jakby tak jak i u nas się to działo, całe serce, całego siebie w misji. No, partnerstwo miast budujemy wówczas, kiedy za samą decyzją idzie coś więcej. Czy tu chociażby współpraca uniwersytetów, czy wymiana pomiędzy instytucjami kultury. Musimy to rozważyć, bo to jest stosunkowo małe miasto przy Lublinie, bo ono liczy poniżej 100 tysięcy, ale też no, jest takim miastem lubelskim, można powiedzieć, tak? Dzięki Kazimierzowi, Kazikowi, jak pani to mówi. Tak? To jest propozycja do rozważenia. Pan ambasador proponuje również współpracę z tym miastem, które będzie miało uniwersytet współpracujący z naszymi uniwersytetami. I tym, myślę, kierunkiem działania będziemy się poruszać. Na pewno osoba pana Kazimierza jest tą, która łączy, bo widać było po reakcji ambasadora, jak opowiadałem, że ta tablica poświęcona jemu będzie zawieszona na tym dawnym budynku, gdzie mieściła się pracownia konserwacji zabytków, a dzisiaj wojewódzki konserwator zabytków. To jest kwestia tylko uzgodnienia treści tej tablicy i to zrobimy bez zwłoki. To dla ambasadora była ważna informacja, czyli z tego by wynikało, że osoba Kazimierza Kwiatkowskiego jest dla Wietnamczyków niesłychanie istotna. Ona otwiera jakby drzwi do budowania kontaktów w tej sferze emocjonalnej również, co też jest istotne.
Tak, atmosfera jest bardzo dobra, twórcza, jest duży entuzjazm do tego, żeby rozwinąć tą współpracę, zwłaszcza, że ojciec zapoczątkował osiedlanie się Wietnamczyków tutaj w Polsce w czasach PKZ-owskich i oni tutaj odtwarzali kamienice na Starym Mieście. Im się tak w Polsce spodobało, że wielu z nich zostało tutaj, pozakładali rodziny. No i wiadomo, jak już jest rodzina, to się sprowadza bliskich i tak dalej. No i tak to się zaczęło, ta przyjaźń.